Obieży świat zmienił plan i postanowił wyjść z Bri gościńcem. Jakakolwiek próba wymknięcia się na przełaj polami pogorszyłaby tylko sprawę. Połowa tutejszej ludności poszłaby za nimi, żeby się przekonać, jakie mają zamiary i czy nie robią szkód na ich polach. Pożegnali Noba i Boba, podziękowali serdecznie panu Butterworowi. Mam nadzieję, rzekł Frodo, że się jeszcze spotkamy w weselszych okolicznościach. Bardzo bym chciał spędzić jakiś czas spokojnie w twoim domu. Niespokojni, przygnębieni, ruszyli śledzeni przez setki oczu. W tłumie nie wszystkie twarze były przyjazne, wśród okrzyków nie wszystkie życzliwe. Ale dla obieży świata większość tutejszych obywateli żywiła, jak widać, respekt, bo każdy, na kogo spojrzał, zamykał usta i wycofywał się co prędzej. Obieży świat szedł na czele wraz z Frodem, za nimi Merry z Pippinem, a na końcu sam prowadził kucyka, któremu załadowano na grzbiet tyle worków, na ile miłosierdzie dla zwierzęcia pozwalało. Kucyk jednak wyglądał już mniej nieszczęśliwie, jak gdyby zadowolony ze zmiany losu. Sam w zamyśleniu gryzł jabłko. Miał kieszenie wypchane jabłkami dzięki pożegnalnym darom Noba i Boba. Nie ma jak jabłka w marszu, a fajka na popasie, mówił sam. Ale zdaje się, że wkrótce będę się musiał wyrzec obu tych przyjemności. Hobbici nie zwracali uwagi na wścibskich, którzy wyglądali zza drzwi, wytykali głowy zza murów i płotów. Kiedy jednak zbliżali się już do bramy w drugim końcu osiedla, Frodo zauważył ciemny, zaniedbany dom, ukryty za gęstym żywopłotem, ostatni dom w Bri. W jednym z okien mignęła mu smagła twarz z chytrymi, zezowatymi oczyma, lecz zaraz zniknęła. A więc tu się ukrywa ten południowiec, pomyślał Frodo. Wygląda mi niemal na goblina. Zza żywopłotu przypatrywał się podróżnym zuchwale inny mężczyzna. Miał krzaczaste czarne brwi i ciemne, pogardliwie spoglądające oczy, a grube wargi skrzywione złośliwym uśmiechem. Ćmił krótką czarną fajkę. Gdy wędrowcy mijali go, wyjął z ust cybuch i splunął. — Dzień dobry, długonogi — powiedział. — Wcześnie wstałeś. Znalazłeś sobie wreszcie nowych przyjaciół, co? Obieży świat skinął głową, lecz nic nie odrzekł. — Dzień dobry, malcy — zagadnął tamten do hobbitów. — Mam nadzieję, że wiecie, kogo wzięliście do kompanii. To niepowstrzymany obieży świat we własnej osobie. Co prawda znam też jego inne, mniej piękne przezwiska. Pilnujcie się, zwłaszcza w nocy. A ty, Samie, nie dręcz mojego biednego, starego kucyka. I splunął znowu. Sam odwrócił się żywo. A ty, Ferny, odparł, zabierz stąd prędko swoją szpetną gębę, bo ci ją ktoś jeszcze uszkodzi. Niespodzianie jabłko strzeliło z jego ręki prosto w nos Billa, który uchylił się, ale po niewczasie. Zza żywopłotu bluznęły przekleństwa. — Szkoda dobrego jabłka — rzekł z żalem sam i pomaszerował dalej. W końcu miasteczko zostało za nimi. Gromada dzieciaków eskortujących pochód zmęczyła się wreszcie i zawróciła spod południowej bramy. Hobbici przekroczyli ją i szli kilka mil gościńcem. Droga skręcała w lewo, zataczała łuk, okrążając wzgórze Bri i spadała dość stromo ku lasom na wschodzie. Podróżni mieli teraz po lewej ręce łagodne południowe stoki, na których rozsypane były domy hobbickiego osiedla Wstedl. Spoglądając ku północy, widzieli nad głęboką kotliną smugi dymu, wskazujące, gdzie znajduje się kąp. Arczet kryło się dalej, w kępie drzew. Droga sprowadziła ich w dół. Wzgórze Bri wznosiło się teraz za ich plecami, wysokie i brunatne, a przed nimi ukazała się wąska ścieżka odbiegająca od gościńca ku północy. — Tu zejdziemy z otwartego traktu i zaszyjemy się w terenie — oznajmił obieży świat. — Byleśmy nie szli na skróty — rzekł Pipin. — Nasza poprzednia próba skrócenia drogi przez lasy omal nie skończyła się katastrofą. — Ale wtedy mnie z wami nie było — roześmiał się obieży świat. — Kto ze mną drogi prostuje, ten w polu nie nocuje. — Przepatrzył uważnie gościniec przed sobą i za sobą. Nie było widać nigdzie żywego ducha. Szybko sprowadził hobbitów w dół ku zalesionej dolinie. Nie znając okolicy, domyślali się jednak, że przewodnik zamierza najpierw kierować się w stronę Arczet, potem jednak skręcić w prawo i obejść wieś od wschodu, aby dalej, kierując się możliwie na wprost, przebyć dziką krainę dzielącą ich od wichrowego czuba. Tym sposobem, o ile plan by się udał, oszczędziliby sobie sporo drogi, bo gościniec robił wielką pętlę, okrążając od południa komarowe bagniska. Co prawda musieliby wówczas przebyć moczary, które obieży świat opisał im wcale nie zachęcająco. Tymczasem wszakże marsz nie był przykry. A nawet gdyby nie groźne przeżycia poprzedniej nocy, można by ten etap uznać za najmilszy z całej dotychczasowej podróży. Słońce świeciło jasno, ale nie doskwierało upałem. Lasy w dolinie jeszcze nie straciły liści i mieniły się kolorami, a wydawały się spokojne i tchnące zdrowiem. Obieży świat bez wahania wybierał drogę. Sami hobici na pewno zabłąkaliby się wkrótce wśród bocznych, krzyżujących się ścieżek. Przewodnik kluczył umyślnie, żeby zmylić pościg. Bill Ferny niechybnie śledził, w którym miejscu opuściliśmy gościniec, rzekł. Nie myślę jednak, by szedł za nami. Zna wprawdzie nieźle okolice, ale wie, że nie może się ze mną mierzyć w lesie. Boję się tylko tego, że tamtym powie o nas, bo tamci chyba są niedaleko. Jeżeli uwierzą, że idziemy do Arczet, tym lepiej dla nas. Może dzięki zręczności obieży świata, a może z innych przyczyn, dość, że przez cały ten dzień nie zobaczyli śladu ani nie usłyszeli głosu żywego stworzenia, ani dwunogiego, prócz ptaków, ani czworonogiego, prócz jednego lisa i paru wiewiórek. Nazajutrz skierowali się już wyraźnie na wschód, ale w dalszym ciągu otaczała ich cisza i spokój. Trzeciego dnia od opuszczenia Bri wyszli z lasu Chetwood. Od miejsca, w którym skręcili z gościńca, teren wciąż opadał, a teraz znaleźli się na rozległej płaszczyźnie, gdzie czekały ich większe trudności. Byli już daleko za granicami Bri, na bezdrożach dzikiej krainy. Zbliżali się do komarowych bagnisk. Mieli tu już pod nogami grunt podwilgły, miejscami grząski, a tu i ówdzie trafiali na rozlewiska i wielkie kępy trzcin i sitowia, pełne świergotu drobnego, schowanego w gęstwinie ptactwa. Musieli bardzo ostrożnie wybierać drogę, żeby przejść suchą nogą, a zarazem nie zboczyć z wytkniętego kierunku. Zrazu posuwali się dość szybko, ale z każdą godziną marsz stawał się mozolniejszy i bardziej niebezpieczny. Moczary były zwodnicze i zdradzieckie. Nawet strażnik nie znał wśród zmiennych trzęsawisk stałej ścieżki i musiał jej za każdym razem szukać. Wędrowców zaczęły nękać muchy. W powietrzu zaroiło się od chmar drobniutkich komarów, wciskających się w rękawy, nogawki, spodnie i we włosy.
— Żywcem mnie pożerają! — krzyczał Pipin. — Komarowe bagniska! Więcej tu komarów niż wody! — Czym one się żywią, kiedy nie mają hobbitów pod ręką? — pytał sam, drapiąc się w kark.
Spędzili bardzo niemiły dzień w pustej, brzydkiej okolicy. Obóz rozbili na miejscu podmokłym, zimnym, niewygodnym, a dokuczliwe owady nie dały im oka zmrużyć. W trzcinach i trawach gnieździły się jakieś szkaradne stworzenia, sądząc z głosów gorsza odmiana świerszczy. Były ich tysiące, a ćwierkały, skręć kark, niezmordowanie przez całą noc, doprowadzając hobbitów niemal do szaleństwa. Następny dzień, czwarty, nie przyniósł większej poprawy, a nocleg, podobnie jak poprzedni, nie dał wędrowcom odpoczynku. Skręci karki, jak je przezwał sam, wprawdzie zostały za nimi, ale komary prześladowały ich dalej. Frodo leżał zmęczony, lecz niezdolny zmrużyć oka, gdy nagle wydało mu się, że w oddali, na wschodzie, niebo rozświetla się dziwnie. Światło błysnęło i zgasło kilka razy. Nie mógł to być blask świtu, bo do rana było jeszcze daleko. — Co to za światło? — spytał obieży świata, który podniósł się i stał wpatrzony w noc. — Nie wiem — odparł tamten. — Za daleko, żeby coś rozeznać. Wygląda jak błyskawica strzelająca ze szczytu pagórka. Frodo położył się znów, ale przez długą chwilę widział jeszcze białe rozbłyski, a na ich tle wysoką czarną sylwetkę obieży świata, nasłuchującego czujnie wśród ciszy. Wreszcie hobbit zapadł w niespokojny sen. Piątego dnia po krótkim marszu wydostali się w końcu spośród rozlewisk, sitowia i bagien. Teren przed nimi znowu zaczął się wznosić. Na wschodnim horyzoncie dostrzegli pasmo wzgórz. Jedno z nich, odosobnione w prawym końcu łańcucha, górowało nad innymi. Jego wierzchołek miał kształt nieco spłaszczonego stożka. — To wichrowy czub — powiedział obieży świat. — Stary gościniec, który zostawiliśmy daleko po prawej ręce, omija szczyt od południa i przebiega nieopodal jego podnóży. Jeżeli pójdziemy na wprost, będziemy chyba jutro w południe na miejscu. Sądzę, że trzeba się o to postarać. — Co masz na myśli? — spytał Frodo. — To, że wcale nie jestem pewien, co tam zastaniemy. Góra leży trochę za blisko gościńca. Ale przecież mamy nadzieję spotkać się tam z Gandalfem. — Owszem, lecz to słaba nadzieja. Nawet jeżeli Gandalf rzeczywiście wędrował tym szlakiem, mógł ominąć Bri, a w takim razie nic nie wie o nas. Zresztą byłby to wyjątkowy przypadek, gdybyśmy się właśnie w tym miejscu zeszli jednocześnie. Bardziej prawdopodobne, że się rozminiemy. Ani dla niego, ani dla nas nie byłoby bezpiecznie czekać wzajem na siebie zbyt długo. Jeźdźcy, jeżeli im się nie uda zdybać nas na pustkowiu, zapewne także skierują się na wichrowy czub. Ze szczytu jest rozległy widok na wszystkie strony. Kto wie, czy mnóstwo tutejszych ptaków i zwierząt nie widzi nas stamtąd w tej chwili, a nie wszystkie ptaki zasługują na zaufanie. Są też inni szpiecy, znacznie groźniejsi. Hobbici z trwogą spojrzeli na odległe wzgórza. Sam popatrzył w blade niebo, jakby lękając się, że już nad nim krążą sokoły albo orły i śledzą ich bystrymi, nieprzyjaznymi oczyma. — Bardzo mi się zrobiło nieswojo po tym, coś powiedział — rzekł do obieży świata. — Co nam radzisz? — spytał Frodo. — Myślę, z namysłem jakby niepewnie odparł przewodnik, że najlepiej będzie iść możliwie najprostszą drogą ku wschodowi, żeby dotrzeć do wzgórz, ale nie wprost na wichrowy czub. Znam tam ścieżkę biegnącą u podnóży łańcucha. Zaprowadzi nas ona na czub od północy, mniej otwartym stokiem. No a potem zastanowimy się, co dalej robić. Przez cały dzień brnęli naprzód, póki nie zapadł wczesny zimny wieczór. Grunt tu już był suchszy i mniej zarośnięty, ale mgły i opary zalegały nad bagniskami, które wędrowcy mieli za sobą. Niekiedy odzywał się piskliwie i żałośnie jakiś smutny ptak, lecz gdy czerwona tarcza słońca zwolna skryła się w cieniu zachodu, cały kraj ogarnęła głucha cisza. Hobbici myśleli o miłym blasku zachodu przesianym przez wesołe okna odległego Back End. Późnym popołudniem trafili na strumień spływający ze wzgórz i ginący w rozlewiskach moczarów. Szli jego brzegiem pod górę, póki trwał dzień. Ciemno już było, gdy wreszcie zatrzymali się i rozbili obóz nad strumieniem pod skarlałą olchą. Na tle mrocznego nieba majaczyły już nagie, bezdrzewne zbocza wzgórz. Tej nocy wystawili przy obozowisku wartę, a przewodnik chyba wcale się nie kładł. Księżyc wzeszedł duży i we wcześniejszych godzinach nocnych zimna, siwa poświata zalewała krajobraz. Nazajutrz wyruszyli wkrótce po wschodzie słońca. Powietrze było mroźne, niebo blade, jasno-błękitne. Hobbici czuli się raźni, jak po dobrze przespanej nocy. Przywykli już do długich marszów po krótkich popasach, o wiele krótszych w każdym razie, niż w Shire uznawano za niezbędne dla jako takiego pokrzepienia sił. Pipin twierdził, że Frodo wygląda teraz na dwakroć tęższego hobita niż dawniej. — A to dziwne — odparł Frodo — jeśli wziąć pod uwagę, że jest mnie dwa razy mniej. Spodziewam się, że kiedyś wreszcie przestanę chudnąć, bo inaczej wkrótce zamienię się w widmo. — Nie mów takich rzeczy — żywo przerwał mu obieży świat z zaskakującą powagą. —